Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest 4 Rabiul Awal 1446 roku po Hidżri, albo też Sexto Septembris Anno Domini Bismillesimo Vigesimo Quarto. Proszę Państwa, przypominam na samym początku, że patronem kanału jest firma Casa Playa, oferująca domy i apartamenty w słonecznej Hiszpanii. Firma załatwia wszystkie formalności związane z zakupem nieruchomości. Link i wszystkie informacje znajdują się w opisie pod odcinkiem. Przypominam również Państwa, że to miejsce też czeka na Państwa reklamę, jeżeli Państwo się chcecie reklamować i no, macie taki biznes, który spełnia standardy YouTube'a, prawda, czyli może być reklamowany, to bardzo chętnie Państwa zapraszam. Poza tym hejterom wiadomo co w co, oni się zaczęli znowu pojawiać, to znaczy, że widać od razu, że dostrzeżono, że ja powróciłem już z wakacji z kanałem. Romanite domum, jazda z cenzorami i oczywiście jak zwykle Alkilaptan Bahu Alkafilat Tasir. Przypominam i wzywam do wspierania tego kanału na Patronite. Bardzo wielu patronów w tej chwili skończyła wam się subskrypcja. W związku z tym zapraszam do odnawiania subskrypcji. Tak? To jest mój wielki apel, bo bez Państwa wsparcia ten po prostu kanał nie będzie w stanie funkcjonować. Tak na marginesie, gdybyście Państwo dostrzegli, mogą być jakieś problemy z dźwiękiem. No niestety mój mikrofon ma jakąś koszmarną awarię i niestety nie wiem, czy jest naprawialny. No ale to niestety tak jest, że się Państwo też wiedzieli, to już jest drugi mikrofon, który mam. Mikrofony profesjonalne są kosmicznie drogie, natomiast mikrofony nieprofesjonalne no, są właśnie takie, jak tutaj widać, tak? Czy też Państwo nie widzicie. Ja go nawet nie mogę za bardzo ruszyć, bo mi się może rozłączyć, więc przepraszam bardzo za ewentualne problemy z jakością dźwięku. No, muszę po prostu kupić następny. Widać, że one żywotność i zdolność do jakiejś pracy mają dosyć ograniczoną. No dobrze, proszę Państwa, to jest tyle tytułem narzekania sobie na jakość sprzętu. Natomiast, proszę Państwa, przede wszystkim no, prosiliście Państwo już od bardzo, bardzo dawna, nie było kronik Bulandy. Ja co prawda staram się tego nie robić, ale no, czasami rzeczywiście coś pozwala na to, żeby można było sobie jednak trochę pożartować i wydaje mi się, że tutaj mamy bardzo dobrą sytuację, bo jak Państwo wiecie, po raz kolejny do Polski przyleciał dron. Albo coś, nie wiadomo w zasadzie co, to się nazywa niezidentyfikowany obiekt latający, czyli UFO, krótko mówiąc. Tak to jest prawidłowa nazwa, niezidentyfikowany obiekt latający. Więc ten niezidentyfikowany obiekt latający, po pierwsze, pojawił się, no już będzie 12-14 dni temu, na polskim radarze. Co prawda, to już jest pierwsza sensacyjna informacja, bo w Bulandzie mamy radar i ten radar coś pokazuje. Co prawda, istnieje taka teza, że być może to był radar drogówki, prawda? Ktoś tam wstrzelił sobie w niebo, patrzy się, o proszę bardzo, niezidentyfikowany obiekt latający. Ja oczywiście przeczę tej tezie, ta teza jest złośliwa. Gdyby to drogówka rzeczywiście na tym swoich radarach go wychwyciła, to po pierwsze by go na pewno dopadła i nakleiła mu, prawda, takie wezwanie, prawda, do zapłaty mandatu. To akurat wydaje mi się, że byłaby dużo skuteczniejsza niż wszystkie inne służby dysponujące w Polsce radarami. Jest dobrze, pierwsza sensacja, mamy radar, po drugie coś pokazał, a potem przestał pokazywać. No i teraz szukali, nie znaleźli. W związku z tym ja mam taką tezę, pierwszą, bo są, oczywiście jest tych tez kilka. Pierwsza teza jest taka, że on rzeczywiście spadł, ten niezidentyfikowany obiekt latający. Zresztą potem się okaże, prawda, że od kilku tygodni gdzieś tam na wschodniej ścianie takie stworzenie chodzi i mówi, że von home, a nikt tego nie zwraca uwagi. No ale dobra, załóżmy, że to był niezidentyfikowany obiekt latający natury wojskowej, że to był na przykład dron. No ponieważ wojsko nie było w stanie znaleźć, w związku z tym teraz mamy całą nadzieję w grzybiarzach, którzy za chwileczkę wylegną masowo do lasów. Najśmieszniejsze w tym wszystkim będzie to, bo to, że znajdą tego drona, to jestem w 100% przekonany. I to zrobią to dużo skuteczniej niż te wszystkie służby, prawda, które miały te drony wychwytywać. Ale jak najśmieszniejsze byłoby to, gdyby nie to, że jednego, ale ze 20 przynieśli, prawda? Ja i ku tej tezie bym się skłaniał. Oczywiście jest jeszcze druga teza. One są w tej chwili równoważne, bo przecież nie wiemy, jak było, nie mamy szansy się dowiedzieć. To jest taka teza, że ten po prostu dron sobie przyleciał, rozejrzał się i tak dał w długą, w drugą stronę, że żaden radar nie był w stanie go wychwycić. Zresztą prawdopodobnie no, podważając w ogóle całą współczesną fizykę, po prostu przekroczył prędkość światła, wiejąc stąd, gdzie pieprz rośnie. Więc to jest jeszcze druga możliwość, że właśnie dlatego nie został odnotowany, bo zwiał i przyspiesza, tak? Jeżeli Huti mogli zobaczyć właśnie, że jakiś dron wieje od strony Polski gdzieś tam dalej w kierunku, gdzieś w kierunku Morza Australii. Więc proszę Państwa, to jeżeli chodzi o... A no i oczywiście ja cały czas uważam, że Polska powinna po prostu ogłosić formalnie tę inicjatywę. To jest piękna inicjatywa, tak żebyśmy mieli jakiś własny wkład w tworzenie różnych no, nowych instytucji, powiedzmy, międzynarodowych. Moglibyśmy ogłosić taki polską przestrzeń powietrzną, przestrzeń przyjazna dronom i innym niezidentyfikowanym obiektom latającym. Tak trochę, wiecie Państwo, jak z Men in Black, prawda, było, że oni tam wszystkich te UFO, prawda, przyjmowali. My tak samo wszelkie UFO, które chce przylatywać, niech przylatuje do Polski. Po pierwsze, nie będziemy przeszkadzać tam napastując różnymi środkami obrony powietrznej, bo ich chyba nie mamy, a po drugie nasze radary tak samo są tak bardzo skuteczne, że nie będziemy ich właśnie tam napromieniowywać, prawda, oświetlać i tak dalej, prawda. Niech przylatują wszyscy, jesteśmy krajem przyjaznym, jak możemy przyjmować inżynierów i lekarzy, to możemy również przyjmować wszelkie obiekty latające, prawda, jesteśmy tutaj krajem jak najbardziej przyjaznym. No dobrze, proszę Państwa, więc Bulanda Bulandą, prawda, wiemy, że jest taki kraj, prawda, jest to inna nazwa, Wielkie Imperium Lechickie się nie przyjęła, Bulanda powinna się przyjąć, Dżamahiria Ludowo-Demokratyczna. Proszę Państwa, dobrze, kończymy temat Bulandy, więc teraz grzybiarze, prawda, powinni próbować znosić wszystkie drony. Proszę Państwa, w ogóle powinno tak być właśnie, w skupach powinno być napisane tam, nie wiem, borówka, tyle, jakiś tam rydz, tyle, smardz, tyle, borowik, tyle, dron szachid, prawda, tam tyle. Właśnie, proszę Państwa, powinna być specjalna premia, jak się okaże, że ze trzy Iskandery jeszcze ktoś przydźwiga albo traktorem przyciągnie do punktu skupu. Punkty skupu powinny być do tego przygotowane, mieć po prostu cenniki. Proszę Państwa, dobrze, kończymy temat prześmiewczy. Teraz zaczynamy temat inny. Spróbujemy się z niego również nie śmiać. Tym razem temat poważny. Proszę Państwa, i to jest ten temat tytułowy. Otóż Putin wyraźnie powiedział, że celem Rosji jest wschodnia Ukraina. Niby nie jest to pierwszy raz, kiedy o tym powiedział, natomiast powiedział o tym bardzo wyraźnie w kontekście tej inwazji ukraińskiej na Kursk oraz w kontekście również planów polityczno, można powiedzieć, bojowych armii rosyjskiej. Jaka jest teza? Tak? Bo to Putin to przedstawił na konferencji we Władywostoku i tutaj to jego wypowiedź, zresztą wszędzie cytowana, jest dosyć rozbudowana, ale jaka jest istota jak gdyby tej tezy, którą przedstawił Putin? Otóż Putin próbuje przedstawić to w ten sposób, że jego wojska opóźniają, ale niespecjalnie, z niespecjalnym wigorem, tą ofensywę kurską, czyli on lekceważy trochę tą ofensywę kurską Ukrainy, natomiast w drugą stronę wyraźnie mówi, że celem jego armii jest zajęcie po prostu wschodniej Ukrainy, a przynajmniej tych republik, które już uznał, prawda, za swoje, czyli które anektował. I co więcej, wskazuje, że Ukraina popełniła strategiczny błąd, ponieważ z jednej strony przerzuca elitarne jednostki do utrzymywania tego przyczółka kurskiego, można powiedzieć, ale no, trzeba też przypomnieć, że pomimo wszystko Kurska nie zajęli, tak? To znaczy, to zresztą od samego początku chyba wszyscy specjaliści też mówili, że te siły, które tam są przerzucone do tego obwodu kurskiego, no są, być może będą dostatecznie silne, żeby utrzymać ten obwód kurski jakiś czas, natomiast no nie są dostatecznie silne, nie ma tam linii zaopatrzenia, prawda, bezpiecznych i tak dalej, one się wydłużają wraz z tym przesuwaniem się ewentualnie frontu, żeby powalczyć o jakieś większe miejscowości, już ze szczególnym uwzględnieniem na przykład zajęcia samego Kurska. Czy gdyby do zajęcia Kurska doszło, czy oblężenia Kurska, to pewnie to byłby chyba największy sukces w ogóle w historii armii ukraińskiej. Natomiast na to się absolutnie nie zanosi. I tak zresztą to przedstawiają właśnie Rosjanie. Zaraz powiem, dlaczego oni tak robią, bo to, że tak robią, no, można powiedzieć, okej, no, nie wygrywają tam, nie są w stanie specjalnie Ukraińców stamtąd wygonić, w związku z tym dorabiają do tego pewną propagandę. Ale z drugiej strony, i to jest najważniejsze w tej całej tezie, że z drugiej strony Ukraińcy ewidentnie przegrywają Donbas. I że tak naprawdę nie ma w tej chwili w Donbasie, czyli krótko mówiąc, Putin powiedział, że nie będzie przerzucał jednostek z frontu donbaskiego, żeby bronić Kurska. Oto chyba taką tezę można byłoby postawić, reasumując te wszystkie jego skomplikowane zresztą dywagacje. Dlaczego? Bo jego celem jest utrzymanie tej ofensywy, tym bardziej, że twierdzi, że ta ofensywa cały czas ma sukcesy. No i faktycznie, no, tak jak do tej pory, zresztą Państwo pewnie zwróciliście uwagę, ja o tym zresztą wielokrotnie mówiłem, przyzwyczailiśmy się do tego, że tam Rosjanie po miesiącu walk ciężkich zajęli, prawda, pół jakiejś wsi. Tak to było do tej pory. W tej chwili to jest tak, że nie ma dnia, żeby nie zajęli jakiejś wsi, prawda, czy jakiejś miejscowości. Co prawda tam te walki są bardzo ciężkie, to nie jest tak, że mamy jakiś blitzkrieg, prawda, przełamanie całkowite frontu, no ale jest faktem, że Ukraińcy mają tam ogromne kłopoty i co do tego nie ma nikt wątpliwości. Można się spierać, czy ta ofensywa zwalnia, przyspiesza, no ale tak czy inaczej ten przełom został wykonany i raczej przerzucanie elitarnych jednostek właśnie do Kurska i jego bronienie, zaraz sobie opowiem o sensowności w ogóle tej całej wyprawy, to jest jedna sprawa, a druga sprawa jest taka, że najbardziej niebezpieczne w tym wszystkim jest to, że rzeczywiście Putin im dalej idzie, szczególnie właśnie na tym kierunku donieckim, tym bliższy jest wygrania po prostu wojny. To znaczy wygrania z punktu widzenia celów, które sobie dokładnie postawił. To jest tak, Putin powiedział już na tej konferencji, celem wroga było zdenerwowanie nas i zmartwienie oraz przeniesienie wojsk z jednego sektora do drugiego i zatrzymanie naszej ofensywy w kluczowych obszarach, głównie w Donbasie. Czy to zadziałało, czy nie? Otóż nie, powiedział. I tak, i rzeczywiście, co do tego nie ma wątpliwości, że Rosja stara się i tak będzie robiła prawdopodobnie nadal, stara się za wszelką cenę, ewentualnie jakimiś tam ściąganymi już chyba z Czukotki odwodami, można powiedzieć nie tyle powstrzymywać Ukraińców, co kontrolować sytuację w tym obwodzie kurskim, jednocześnie cały czas naciskając na tym kierunku donieckim, naciskając dlatego, bo Ukraińcy tam mają po prostu bardzo ograniczone środki, jeśli chodzi o możliwość jakichś wysyłania rezerw. Wiadomo, że tam się te wojska wykrwawiają, ale Ukraińcy mają tej armii jednak i siły żywej dużo mniej. I że zajęcie, i teraz proszę Państwa, na to trzeba zwrócić uwagę. Otóż zajęcie Donbasu jako takiego, to jest ten moment, jak mamy już Ługańszczyznę zajętą, Donbas zajęty i na innych kierunkach mamy sytuację mniej więcej stabilną, to Rosja może zrobić dwie rzeczy. Po pierwsze, albo może tam zbudować sobie znowu linię obrony taką, jak ma tam gdzieś, powiedzmy, na Zaporożu czy na Chersońszczyźnie i proszę bardzo, niech się kolejna kontrofensywa ukraińska na niej wykrwawia. To jest jedna możliwość. I w tym momencie przerzucenia wojsk, być może właśnie do Zaporoża, żeby jeszcze tam spróbować pójść dalej na północ, czyli spróbować zająć większą część obwodu zaporowskiego. Chersońszczyzna moim zdaniem jest chyba poza wszelkimi nawet fantazjami z sztabu generalnego rosyjskiego. Znaczy próba forsowania Dniepru, marsz na Odessę. Nie sądzę, tak? Czy może takie plany mają, natomiast to byłoby rzeczywiście dla nich chyba samobójstwo, to byłoby zbyt kosztowne, krótko mówiąc, chyba że to jest plan na przykład na kolejny rok, zakładając, że się nic nie zmienia w sytuacji międzynarodowej. Natomiast niestety, ale moja teza od zawsze jest taka, że Putin zrobi rzecz następującą i to jest jak gdyby najważniejsze. Po pierwsze, w momencie, kiedy zajmie już cały Donbas, a w tym kierunku to idzie i to właśnie przyspiesza i to jest najbardziej niebezpieczne, to on powie, że kończy wojnę, tak? Powie, że proszę bardzo, cele zostały osiągnięte, wyzwoliliśmy, prawda, nasze obwody Ługański i Doniecki. No, nie udało się wyzwolić, zająć całych obwodów, całego obwodu zaporowskiego i Chersońszczyzny, no ale prawda, tutaj mając na celu ochronę ludności cywilnej, prawda, obronę przed, no właśnie, przed zniszczeniem całkowitym kraju, prawda, bratni naród ukraiński i tak dalej. Tam, przepraszam, propagandę się do tego dorobi, tak? To już nie będę teraz tego za putinowców robił. Oni są dostatecznie biegli, zresztą obserwujemy to codziennie. I w tym momencie, jakby w oczach świata, nagle strona ukraińska będzie tą agresywną, która nie chce pokoju. Co więcej, Zachód, a w każdym razie sojusznicy na Zachodzie Putina, a jest ich całkiem sporo, powiedzą, no proszę bardzo. No, zajął rdzeń rosyjskie, tak, ziemię, zresztą zajął to, co jest, no, przecież to jest część Rosji, prawda, sami mówią, że to jest część Rosji. No dobrze, to w końcu, gdzie w tej układance jest Kursk? No właśnie tego Kurska nie ma, bo powstaje pytanie, czy w ogóle Ukraina ma jakikolwiek polityczny pomysł na wykorzystanie tej wyprawy kurskiej. No, z jednej strony jeden cel na pewno został osiągnięty, to jest ponowne przyciągnięcie uwagi Zachodu i uwagi, no, pokazanie, prawda, że już wcześniej było tak, że Ukraina całkowicie przegrywa, fronty się sypią, w zasadzie nie ma amunicji, nie ma żołnierzy, prawda, trzeba przestać Ukrainie pomagać, bo to jest marnowanie sił i środków. Tak, tak zresztą to przedstawiała mniej więcej propaganda rosyjska i prorosyjska na Zachodzie, ze szczególnym uwzględnieniem, trzeba pamiętać, kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych, tak, i generalnie kampanii politycznej w Stanach Zjednoczonych. To właśnie były te czasy blokowania tej wielkiej pomocy. Więc tutaj Ukraina pokazała, proszę bardzo, przekazaliście nam sprzęt, prawda, przekazujecie nam pomoc, jesteśmy w stanie zaatakować Rosję na jej własnym terytorium i to się okazuje jeszcze całkiem skutecznie. Więc ten cel został na pewno osiągnięty, co tego nie ma wątpliwości. Ja mówiłem, że jeżeli oni utrzymają, jeżeli to nie będzie znowu wyprawa tygodniowa, jeżeli utrzymają ten przyczółek, no to faktem jest, że ta sprawa właśnie zdolności Ukrainy do prowadzenia jakby aktywnej wojny, a nie tylko opóźniania klęski, ta teza się obroniła jak gdyby wśród sponsorów zachodnich. Natomiast no, kolejne pytanie jest następujące. Co zrobić jak gdyby, czy jest w ogóle szansa na następującą sytuację, gdzie z jednej strony fronty się zatrzymują, i okazuje się, że Ukraina traci co prawda część Doniecka, znaczy Doniecczyzny i Ługańszczyzny, czyli to, co Rosjanie w tej chwili mają, tak? Traci w sensie takim, że no, jest rozejm, prawda, i tam są, to są ziemie efektywnie kontrolowane przez Rosję, a z drugiej strony otrzymuje jak gdyby, czy zdobywa, prawda, i utrzymuje tą część Kurska. Po pierwsze, oczywiście to jest skórka za wyprawkę, bo wiadomo, że to są nieporównywalne wartościowe jak gdyby tereny, może tylko symbolicznie. No ja się obawiam, że niestety nie właśnie, że to się nie wydarzy, bo o ile Rosja będzie przed swoimi sojusznikami i przed swoim całym światem jak gdyby przedstawiała, że oto proszę bardzo, ziemie Donieck, Ługańsk, prawda, zamieszkane przez rdzenną ludność rosyjskojęzyczną, jeszcze prześladowaną przez wojnę, to będzie pierwszy jak gdyby argument. Drugi argument będzie taki, no proszę bardzo, były referenda i przyłączyliśmy tutaj uczciwe, jak wiadomo, tak, i przyłączyliśmy, te ziemie są w ogóle częścią Federacji Rosyjskiej, my nie możemy ich oddać, bo to jest niezgodne z konstytucją. A z drugiej strony Ukraina nie robi nic, nie ma żadnej jak gdyby legitymacji poza, nawet nie tworzy jak gdyby żadnej narracji wokół tego obwodu kurskiego. Czyli jakby Rosja zakłada prawdopodobnie, że w przypadku rozejmu, a no, ja wiem, że bardzo wielu z Państwa się oburza na taką tezę, bo ja to widzę, prawda, na różnych forach i w dyskusjach, ale każda wojna kończy się jakimś pokojem. I teraz powstaje pytanie, jak ten pokój będzie skonstruowany. Więc Rosjanie wiedzą też o tym, że przecież że działania zbrojne to jest tylko i wyłącznie preludium do tego, co potem będzie osiągane przy stole rokowań. Co więcej, przy tym stole rokowań można zdobyć w ciągu kilku sekund dużo więcej, prawda, jednym pociągnięciem długopisu dużo więcej niż armia by robiła przez kolejne dwa lata. No więc dobrze, w takiej sytuacji, w której z jednej strony Donieck jest i Ługańsk zajęty przez Rosję, a z drugiej strony Kursk jest, czy tam Kurszczyzny część jest zajęta przez Ukrainę, Ukraina w tej chwili nie ma żadnej szansy na utrzymanie tych zdobyczy kurskich, gdyby doszło do rokowań. nie buduje żadnej narracji, legendy. Bo ja rozumiem, gdyby zaczęli, o właśnie, tak jak przy okazji, tak jak gdyby Kuleba teraz, no Kuleba teraz ma dużo więcej wolnego czasu, więc może się więcej wypowiadać publicystycznie. W związku z tym, oprócz mówienia o tym, że rdzennymi ziemiami ukraińskimi jest Zamość i Rzeszów i co tam jeszcze, prawda, pewnie aż tam pod Wrocław, to mógłby zacząć opowiadać o tym, że Kursk to jest w ogóle staroukraiński gród i od zawsze był, tak, tam najpierw była Ukraina, potem powstał Kursk i wtedy, tak jak to Putin robi w drugą stronę, prawda, udowadniając, że to są historycznie rosyjskie ziemie, no, to są historycznie rosyjskie ziemie, to prędzej Wielkiego Księstwa Litewskiego i tutaj by się Litwa mogła wmieszać w ten spór, jeśli już mówimy o historyczności, prawda, a zresztą cały czas jestem zwolennikiem tego, że powinno się restytuować te chanaty, prawda, tatarskie. Komu to przeszkadzało? I jakby pozostawić Wielkie Księstwo Moskiewskie samemu sobie. No dobrze, przepraszam, to są oczywiście moje żarty i dywagacje, ale no jest faktem, że nie ma tego typu narracji z drugiej strony. Czyli mamy z jednej strony zdobycz niewielką, którą jest Kurszczyzna, która jeden cel osiągnęła, to znaczy pokazanie, że potrafimy, natomiast żadnego więcej nie. I jeżeli to jest tak, że Kijów zajął to terytorium, ale kosztem oddania i już nigdy nie odzyskania ziem na Doniecczyźnie, to jest strategiczny błąd. No dobrze, w każdym razie to jest tak, że mamy w tej chwili oblężony Pokrowsk. Co prawda Aleksandr Syrski powiedział, że obrona Pokrowska jest wzmacniana i że udało się powstrzymać bezpośredni atak Rosjan na miasto. No ale to jest tak, że co prawda właśnie Ukraińcy twierdzą, że dzięki temu właśnie atakowi na Kursk udało się, no może nie tyle odciągnąć te wojska z frontu, ale nowe nie przybyły w to samo miejsce, ale to jest tłumaczenie jakieś zawsze jest. Natomiast to, co Rosjanie pokazują, Putin pokazuje zupełnie coś innego, że oni tak czy inaczej będą dalej naciskali na tym froncie i jak gdyby nie przejmują się w żaden sposób utratą tej Kurszczyzny, bo w przypadku każdego traktatu pokojowego oni te ziemię odzyskają bez jednego strzału. Mało prawdopodobne, żebyśmy mieli taką właśnie linię, gdzie Kurszczyzna, gdzie jakaś konferencja pokojowa przyznaje ziemie kurskie, prawda, Ukrainie. No i to jest właśnie ten problem. Co więcej, tutaj analitycy twierdzą, że ta wyprawa kurska rzeczywiście tworzy pole bitwy, które jest bardziej dynamiczne niż kiedykolwiek w ciągu 18 miesięcy, że to jest tak, że Ukraina zakłada, że inne części tego 700, prawie 1000-kilometrowego frontu no nie załamią się, że nie straci dużej liczby żołnierzy i sprzętu w Kursku i że korzyści tej operacji w Kursku przewyższą koszty poniesione gdzie indziej. Tak twierdzą Ukraińcy. Co więcej, Zełenski powiedział, że ma nadzieję, że ofensywa w Kursku złagodzi presję na froncie wschodnim. No ale właśnie ten sukces tej strategii jest niejasny. Co więcej, Kreml powiedział, że nie da się na to złapać. Czy Rosjanie twierdzą, że będą po prostu, że nie będzie żadnej zmiany priorytetów odzyskiwania czy odbijania wojsk ziem kurskich. Co więcej, ja przypuszczam, że tak czy inaczej, nawet jeżeli dojdzie do zawieszenia broni na Ukrainie, czyli na przykład zamrożenia frontu na Ukrainie, to zamrożenie nie będzie dotyczyło Kurska. I tam Rosjanie wtedy będą mogli przekierować takie siły, które po prostu tą wyprawę zlikwidują, gdyby tak to jeszcze taki scenariusz miał miejsce. No generalnie to jest tak, że teoria zwycięstwa Putina opiera się właśnie na kilku ideach. Tak? No pierwsza idea to jest odzyskanie, czy też odzyskanie, no podbicie, no ale on to będzie przedstawiał jako odzyskanie, więc musimy pamiętać, że ta retoryka jest zależna od punktu widzenia. Tak? On tego to będzie przedstawiał jako wyzwolenie, czy też odzyskanie ziem Małorosji. I to właśnie ta jego wypowiedź z Władywostoku dokładnie powtarza tę tezę. Czyli Doniecczyzna, Ługańszczyzna, Zaporoskie, Chersońszczyzna i tak dalej, no klęską jest brak Odessy. To od razu mówię, że ta Odessa jest tutaj kluczowa, no ale on tego po prostu nie odzyska i będzie, propaganda rosyjska będzie w stanie to wytłumaczyć Rosjanom. Więc to jest jak gdyby pierwsza rzecz. I niestety jest bardzo bliski tego celu. Drugim celem jego jest, to jest cel już bardziej taktyczny niż strategiczny, jest doprowadzenie do tego, żeby Zachód odwrócił się od wsparcia militarnego i politycznego Kijowowi. I to jest cel, który no, parę razy było blisko. Oglądaliśmy ten cały cyrk w Stanach Zjednoczonych z republikanami, którzy blokowali pomoc dla Ukrainy. Co więcej, no, sama Ukraina oczywiście pomaga bardzo mocno tej tezie, ta wszechobecna korupcja, konfrontowanie się z fanatycznymi nawet sojusznikami i tak dalej. Więc no i trzeba pamiętać jeszcze, że cały czas jednak lobby gospodarczo-polityczne na Zachodzie jest takie, które jest prorosyjskie, które robiło znakomite, wielomiliardowe interesy z Rosją przed wojną, ono cały czas funkcjonuje, ono nie zniknęło, nie pojechało na emigrację. Ono się trochę przyczaiło przez chwilę, ale będzie wypatrywało każdej okazji, żeby tutaj doprowadzić do tego, żeby powiedzmy, relacje z Rosją powróciły do tak zwanego business as usual. I to wcale nie oznacza, znaczy to, że ta wojna tyle czasu trwa, że jest tego bardzo daleko, a wręcz przeciwnie. Jest tego cały czas blisko. Wystarczy jakiś jeden duży pretekst, na przykład właśnie wielkie załamanie frontu, na przykład właśnie to, że nagle Putin powie, ja już zdobyłem wszystko, co chciałem, prawda, wyzwoliłem, odzyskałem, zrealizowałem cele wojenne, jestem gotów do rozmów. No i oczywiście te wszystkie, prawda, potem mrzonki o tym, że no to my oddaj te wszystkie ziemie, które zagrabiłeś. Powie, jakie zagrabiłeś? No? Nasze od zawsze, odwiecznie. Proszę bardzo, zostawmy to historykom. No, krótko mówiąc, linia rozejmu jest linią granicy i to mniej więcej w tym kierunku będzie szło. I oczywiście no, są jeszcze inne cele. No, cel bardzo ważny, który Putin, niestety ten właśnie dotyczy już nas, już Polski, prawda, i Zachodu, to jest skompromitowanie Zachodu, tak? Znaczy skompromitowanie w tym sensie, że pokazanie, że NATO z całą swoją potęgą, Stany Zjednoczone, NATO z całą swoją potęgą nie były w stanie złamać Rosji. Co więcej, no, wojna została wygrana, tak? Cele zostały osiągnięte pomimo wszystko. A w związku z tym ten straszak, prawda, kolejnej inwazji na kolejne kraje będzie używany również do rozmów z Zachodem, który będzie zmęczony, powiedzmy, pomocą Ukrainy. To jest taki cel długofalowy. Oczywiście jest również taki cel maksimum, prawda, który został przez Rosję sformułowany. Ja nie sądzę, żeby obecnie przy obecnym układzie politycznym była dla tego przestrzeń. Tej przestrzeni było dużo więcej przed wojną, wtedy, kiedy mieliśmy jeszcze doktrynę Merkel, prawda, wielkiej przyjaźni z Rosją ponad głowami wszystkich innych narodów, jako dominującą doktrynę, powiedzmy, polityki europejskiej. I rzeczywiście w tamtej sytuacji propozycja wielkiego, no i te, przepraszam, jeszcze tylko dodam, to jest możliwe za Trumpa niestety. Oczywiście co Trump zrobi, to nie wiadomo, żeście Państwo też nie mieli wątpliwości. 90% informacji tego, co Trump zrobi, to są ekstrapolacje, to są jakieś spekulacje różnych think tanków, gremiów, specjalistów. To nie wychodzi jak gdyby ze sztabu Trumpa, ale no, pomysł taki, który może się podobać Trumpowi, to jest taka jedna wielka konferencja dotycząca bezpieczeństwa w Europie, czyli rozstrzygnięcia wszystkich spraw bezpieczeństwa europejskich, tak żeby już więcej nigdy wojna nie pojawiła się na kontynencie europejskim. Taka druga Jałta, gdzie najchętniej z wielkimi mocarstwami, czyli załóżmy z Francją, może z Niemcami, z Amerykanami z jednej strony, a z drugiej strony Rosja, prawda, w takim gronie panowie biorą mapę w Europie, wytyczają ponownie strefy wpływów, tam gdzie, powiedzmy, tworzą jakąś instytucję, w której Rosja ma prawo weta na przykład wobec suwerenności czy suwerennych decyzji takiego czy innego państwa. Oczywiście chodzi głównie o Europę Środkową i Wschodnią. To jest to właśnie ta propozycja neutralizacji Europy Środkowej i Wschodniej, weta rosyjskiego, jeśli chodzi o prawo do zbrojeń i tak dalej, prawda? Możliwości przystępowania do sojuszy albo stworzenia właśnie kategorii sojuszników A i B, prawda, w NATO, czyli jest to próba rozbicia NATO i tak dalej. No, to jest coś takiego, do czego Rosja dąży. Znaczy do takiej drugiej Jałty, do takiej sytuacji, w której zamiast użerać się z tymi wszystkimi państwami, które się nie podobają Rosji, to można sobie po prostu załatwić to jednym traktatem i przy mapie sobie znowu te strefy wpływów w Europie nakreślić. Tak? To jest taki cel maksimum, który najbardziej by się podobał Rosji. To tak właśnie, to się może niestety podobać również Amerykanom. Znaczy, Stany Zjednoczone mogą dojść do wniosku, dobrze, zamiast angażować wielkie pieniądze, zamiast wysyłać tutaj jakieś wojska, jakieś forty Trump, prawda, miliardy dolarów pakować w kolejny konflikt, to po prostu dogadajmy się z Rosją, niech sobie tam wezmą tą tam Ukrainę, Polskę i coś tam jeszcze. No, zakładamy, że może Polskę nie, bo rzekomo to lobby polskie wokół Trumpa jest rzekomo silne, no ale to jego siłę właśnie będziemy sprawdzali wtedy, kiedy Putin z taką propozycją wyjdzie, a on już z nią wyszedł. On wyszedł z nią przed wojną i ona cały czas leży na stole. Więc musimy pamiętać o tym, że Putin jest, no, taki kilka jak gdyby ważnych tez. No, pierwsza teza jest taka, że Putin jest bliski osiągnięcia przez właśnie tą ofensywę w Donbasie. Ona oczywiście musi zająć dużo więcej niż zajął w tej chwili, no, ale na razie jest coraz bliżej tego celu zajęcia całego obwodu donieckiego. No, jeżeli zajmie cały obwód doniecki, będzie miał cały obwód ługański, to będzie pierwszy moment, kiedy będzie mógł ogłosić: wygrałem wojnę, bo zrealizowałem te cele, które sobie postawiłem. I oczywiście te takie, tam już widziałem różnych ludzi, którzy mówili jakieś takie bzdury, o, w ciągu 3 dni miał być Kijów zajęty. No, przepraszam, to, że 3 dni miał być Kijów zajęty, to akurat była teza zachodnia, a nie rosyjska, tak? Cele wojenne Putin przedstawiał 3 albo 4 razy już w tej chwili, w czasie tej wojny. Pierwszy raz to było przed samą wojną, gdzie przedstawił ultimatum. Drugi raz to rzeczywiście po nieudanej wyprawie kijowskiej. On dopiero wtedy powiedział, jakie są cele tej wojny, bo wcześniej milczał, tak? Tam nie było czegoś takiego, że powiedział gdzieś, że on to zajmuje Kijów, prawda, i tak dalej. To były wszystko tezy amerykańskie tak naprawdę i za Amerykanami powtarzali wszyscy inni, więc to jest to. No i teraz jak gdyby on to tylko uszczegóławia, tak? Tam parę razy jeszcze się pojawiały różne ultimatum, natomiast jakby ten cel podstawowy jest ogłoszony. To jest blisko tego i to jest sytuacja bardzo niebezpieczna, bo powstaje pytanie, czy przypadkiem przez tą wyprawę kijowską, no z jednej strony udało się przekonać Amerykanów, że Ukraińcy jeszcze mogą, a z drugiej strony może to się okazać, że i to tak będzie właśnie mniej więcej w okolicach wyborów w Stanach, że Putin powie szczególnie nowemu prezydentowi, bo nie wiadomo kto będzie, no ale załóżmy, że będzie, nawet jeżeli będzie Kamala Harris, to powie do niej: proszę bardzo, jesteśmy gotowi skończyć wojnę. Już jesteśmy, zdobyliśmy to, co chcemy, nie rozmawiajmy jak gdyby o zmianach terytorialnych, bo i tak nie jesteście w stanie ich przeforsować, w związku z tym my nie będziemy już dalej szli, prawda, mamy to, co chcemy, albo angażujecie się przez kolejne 4 lata w setki miliardów dolarów wojnę i macie ciągle ten problem na głowie, albo my jesteśmy tutaj gołąbkiem pokoju. Gołąbek ma chyba 2 głowy, ale to już jest zupełnie inna sprawa. Taki gołąbek z Czernobyla. I my proponujemy zawieszenie broni. No więc to zresztą pokazuje się, że zresztą Putin będzie, żeby zrealizować ten cel, a ma mało czasu, w związku z tym, co będzie robił w najbliższym czasie? Po pierwsze, na pewno nie będzie przerzucał sił na Kurszczyznę, to już zresztą sam zapowiedział. Po drugie, będzie starał się, oprócz tego, że będzie starał się cały czas naciskać na froncie donieckim, gdzie te sukcesy są, no są, krótko mówiąc. Można je bagatelizować oczywiście, ale druga strona nie ma podobnych. I trzecia rzecz, będzie starał się tworzyć presję na Ukrainę, nie tylko bezpośrednio na froncie, ale również masowymi bombardowaniami. No, warto przypomnieć, no w ataku rakietowym w Połtawie we wtorek na przykład zginęły 53 osoby, 300 zostało rannych. Co prawda propaganda rosyjska mówi, że to żołnierze, prawda, instruktorzy zachodni, no ale zdaje się zdjęcia z miejsc ataku temu przeczą. Także tak czy inaczej, teraz prawdopodobnie będziemy mieli jeszcze za miesiąc, jeżeli oczywiście nic się nie zmieni, całą serię ataków na infrastrukturę energetyczną, bo to właśnie akurat przed zimą, tak żeby jeszcze dodatkowo steroryzować kraj i ludność cywilną, i będziemy mieli ciąg dalszy ataków na infrastrukturę właśnie krytyczną, oprócz energetycznej, na gospodarkę, na koleje, no po to właśnie, żeby ta Ukraina w pewnym momencie poczuła krótko mówiąc, społeczeństwo ukraińskie, że przegrywa. No, z drugiej strony oczywiście Ukraińcy mogą odpowiadać też atakami w głąb Rosji, ale cały czas pomimo tego ta skala jest jednak nieporównywalna. Tutaj mamy codziennie ataki i bombardowania, które uderzają praktycznie w całe terytorium Ukrainy, aż do Lwowa włącznie. A z drugiej strony mamy pojedyncze ataki, które ładnie wyglądają w mediach, ale to nie jest coś takiego, żebyśmy powiedzieli, dobrze, Ukraina zaatakowała 50 miast czy 50 celów na przykład jednego dnia w Rosji. No, nawet tych rakiet, prawda, tego wszystkiego przekazywanego przez Zachód, krótko mówiąc, tyle Ukraina nie ma. Więc mamy również te zmiany w rządzie ukraińskim, który tak samo przygotowuje się po pierwsze do tego, żeby przedstawić nową wizję zwycięstwa i nowy plan Amerykanom. Nie znamy tego planu, żeby nie było wątpliwości. Znaczy ten, który jest ujawniany i który w tej chwili funkcjonuje, to jest plan nierealistyczny, znaczy to w każdym razie tak jest postrzegany przez Amerykanów. Z drugiej strony właśnie to nowe otwarcie ma prawdopodobnie tylko i wyłącznie uwiarygodnić Ukrainę przed tymi wszystkimi krytykami, czy też zwolennikami Rosji, prawda, bo to też tak można powiedzieć. Zresztą wczoraj opowiadałem o tym, jak Rosja sobie dosyć swobodnie radzi na rynku amerykańskim, jeśli chodzi o kampanię wyborczą i kampanie polityczne, w ogóle robienie kampanii politycznych. Trzeba założyć, że tam są świadomi czy nieświadomi, ale są po prostu przyjaciele Rosji również w Stanach i wcale nie jest ich mało. I ja mówię o przyjacielach politycznych oczywiście. I to jest tak, że Zełenski prawdopodobnie tymi zmianami w gabinecie chce przynajmniej wybić od razu część argumentów dotyczących właśnie skorumpowanych urzędników, czy urzędników, którzy się w jakiś sposób skompromitowali, żeby pokazać, proszę bardzo, jestem w stanie zrobić nowe otwarcie, jestem w stanie zapewnić minimum transparentności na przykład wydatkowanych środków, no bo ta kwestia transparentności wydatkowanych środków była podnoszona najczęściej. No dobrze, co jeszcze mamy w takim razie w tym kontekście? Czyli Putin powiedział, celem jest wschodnia Ukraina, celem nie jest obrona w tym momencie, czy jakieś odzyskiwanie Kurszczyzny. Zresztą on uważa, że i słusznie uważa, że to jest akurat po pierwsze łatwe do odzyskania, po drugie straty są nieduże. Strata wizerunkowa, którą poniósł, jak gdyby, no trzeba pamiętać, on mówi do swoich, tak? Znaczy tutaj nie ma jakiegoś szoku, że oto wróg okupuje, prawda, i państwo jest słabe, jeżeli on to przedstawił, że my po prostu nie damy się wciągnąć w ten manewr, prawda, i idziemy w kierunku zwycięstwa wojny, a nie bycia rozgrywanym przez przeciwnika. No, widocznie dla społeczeństwa rosyjskiego jest to wiarygodne i tyle. Inaczej by tego zresztą nie mówił. Pamiętać, że jak do tej pory teza o tym, że rosyjskie społeczeństwo odwróci się od Putina, prawda, i rozpocznie rewolucję, tak jak to już od pierwszych właśnie dni opowiadano tej całej wojny, to się nie sprawdziło, tak, to na pewno nie. No dobrze, mamy natomiast odpowiedź Putinowi, bo po tej wypowiedzi Putina we Władywostoku, zresztą bardzo rozbudowanej, ja Państwu już nie cytowałem dosłownie, ale przedstawiłem takie podstawowe tezy, jak gdyby i ten sposób myślenia putinowski, to Aleksandr Syrski, właśnie no, szef, prawda, najwyższy dowódca wojskowy Ukrainy, no, bronił wtargnięcia Ukrainy na obwód kurski, twierdził, że ta ofensywa działa, ponieważ Rosja nie posunęła się w kluczowym obszarze frontu wschodniego na Ukrainie przez 6 dni. No, to jest chyba dyskusyjne, no, ale może tak rzeczywiście jest. Przypomina się, że Kijów rozpoczął tą ofensywę na kurs 6 sierpnia, no i zdobył około 1300 km2 terytorium i dziesiątki różnych tam małych osad i wsi. No i generalnie w tej chwili, na początku nie zdradzano, co jest celem, w tej chwili mówi Ukraina otwarcie, że ofensywa jest częścią strategii spowolnienia postępu Rosji w kierunku właśnie miasta Pokrowsk w Doniecku. No ale Pokrowsk jest w tej chwili już oblężony, prawda? Syrski powiedział też, że Ukraina robi wszystko, co możliwe, aby nie skracić Pokrowska. No i rzecz generalnie powiedział, że przez ostatnie 6 dni wróg nie posunął się ani o metr w kierunku Pokrowska. Innymi słowy, nasza strategia działa. No ale tu się trudno jest to zweryfikować obiektywnie, czy tak rzeczywiście jest, czy nie, prawda? Czy jest to tylko chwilowe osłabienie ataku, czy jest to jakiś trwały trend, prawda? Czyli zatrzymanie tego ataku. Na razie, przynajmniej czytając tych rosyjskich milblogerów, prawda, to wskazuje się, że cały czas ten postęp jakiś tam na tym froncie wschodnim w takim czy innym miejscu jest. Co więcej, właśnie wskazuje się też, i to ja mówię od razu o źródłach amerykańskich, prawda, to nie są źródła rosyjskie ani ukraińskie, że Amerykanie, ci różni analitycy, prawda, nadworni twierdzą, że po pierwsze Rosja nadal posuwa się w kierunku Pokrowska, po drugie bardzo niewielu żołnierzy ze wschodu Ukrainy zostało przeniesionych do Kurska, o ile w ogóle, i że głównie właśnie to poborowi i Czeczeńcy walczą w tej chwili w Kursku i tak naprawdę chodzi nie tyle o odzyskiwanie terenu, co o spowalnianie Ukraińców, nękanie ich, prawda, no i likwidowanie. To zresztą pokazują ciągle tymi dronami, prawda, te filmiki z dronów, likwidowanie po prostu sprzętu i likwidowanie ich, jakby nie było, elitarnych jednostek. No, trzeba powiedzieć też, że syrski w wywiadzie, który zresztą udzielił zresztą tego wywiadu gdzieś blisko linii frontu, powiedział, że sytuacja w Pokrowsku była najbardziej problematyczna dla nas, ale powiedział właśnie, że ofensywa kurska przyniosła efekt. Odebraliśmy im możliwość manewrowania i rozmieszczania posiłków. Wiemy, że ilość ostrzału artyleryjskiego, a także intensywność ofensywy spadły. Myślę, że strategia została wybrana właściwie i przyniesie nam oczekiwany rezultat. No więc w tej chwili jest tak, że w piątek, czyli dzisiaj, będą rozmowy grupy kontaktowej do spraw obrony Ukrainy, która właśnie zapewnia pomoc wojskową Ukrainie. To spotkanie jest w Niemczech. Tam zresztą Brytyjczycy właśnie już przed tym spotkaniem powiedzieli, że dostarczą 650 lekkich systemów pocisków wielozadaniowych, aby wzmocnić zdolności obrony powietrznej Ukrainy. No ale tak czy inaczej, te rozmowy właśnie na temat tego, co się dzieje w tej chwili w kontekście również planów Putina, na pewno będą no, gorącym tematem w czasie rozmów tej wojny, tej grupy. Czyli reasumując, z jednej strony Syrski twierdzi, że celem było zatrzymanie czy też spowolnienie rosyjskiej ofensywy i to się dzieje. Putin twierdzi, że to się nie dzieje, więc to jest pierwsza sprawa. Z jednej strony Ukraińcy no, nie posuwają się zasadniczo w samej Kurszczyźnie, ale też nie tracą tego zdobytego terenu. Z drugiej strony Rosjanie, no właśnie, posuwają się lub nie posuwają dalej w Doniecku, ale Putin wskazał, że zajęcie wschodniej Ukrainy, a na pewno tych obwodów, które sobie już anektował na papierze, jest podstawowym celem w tej chwili działań Rosji. I to już ode mnie komentarz. W momencie, kiedy to zrobią, będą mogli, znaczy Putin będzie mógł wyjść do telewizji, prawda, do swoich i powiedzieć, proszę bardzo, zadanie wykonane, tak? Wygraliśmy wojnę, odzyskaliśmy Kurszczyznę, znaczy Donieckie i Ługańskie, Kursk i tak odzyskamy wkrótce, nie będziemy dalej zajmować Zaporożczyzny i Chersońszczyzny, żeby ochronić ludność cywilną, żeby uniknąć ofiar i tak dalej. Jesteśmy gotowi do kompromisów tutaj, również terytorialnych i tak dalej. A może nawet tego jeszcze nie powie, bo to już pozostanie w, oczywiście w czasie rozmów pokojowych zażądają wycofania z tych terytoriów, no ale mogą zrezygnować przecież z tych roszczeń terytorialnych, na przykład zajęcia reszty obwodu zaporowskiego w zamian za wycofanie się wojsk ukraińskich z okupowanej części Rosji, prawda, czy jak to tam nie będzie przedstawiane. I tacy zachodni doradcy w takich rozmowach pokiwają głowami, powiedzą, o jaki światły, mądry, prawda, dobry i pokojowy przywódca. Więc to mniej więcej, niestety to może właśnie w ten sposób wyglądać. Ja oczywiście mogę się zasadniczo w tej sprawie mylić, ale wydaje mi się, że się jednak nie mylę. No dobrze, proszę Państwa, kończymy temat rosyjsko-ukraiński. Temat ważny, ale mamy jeszcze kilka bardzo ciekawych, ważnych i sensacyjnych. W zasadzie dzisiaj to, że wybrałem akurat Rosję, to nie bez przyczyny. Po pierwsze dlatego, że algorytm kocha, jeżeli się pisze Kijów, Rosja, prawda, Putin i tak dalej, to jak najbardziej. Nie lubi, jak się coś już pisze o innych krajach, ze szczególnym uwzględnieniem Bliskiego Wschodu, więc nawet jak będzie o Bliskim Wschodzie, to zawsze gdzieś w tytule może być odcinek o Rosji. Dobrze, proszę Państwa, mamy punkt drugi. Punkt drugi równie sensacyjny, ale już go właśnie, ponieważ tego algorytm nie kocha, bo wiemy, po której stronie jest algorytm w tym sporze. Otóż Biden, co prawda Biden Junior, przyznał się w czwartek do 9 przestępstw podatkowych. Co więcej, próbował sobie takiej, jest taka instytucja, dobrze, to o tej instytucji za chwileczkę powiem, w każdym razie przyznał się. przyznał się, wyrok zostanie ogłoszony 16 grudnia, czyli już po wszystkim, jak gdyby. Przyznał się w ostatniej chwili, właściwie w dniu, w którym miał rozpocząć się wybór ławy przysięgłych. Dlaczego się przyznał? No, przyczyn jest wiele. Po pierwsze, jest przekonany, czy był przekonany, że, i to zresztą stało to wyrażone, że dowody przeciwko niemu są, nawet jeżeli on się nie czuje winny, to dowody są przytłaczające, w związku z tym mogą zagwarantować jego skazanie. Ale po drugie, i to jest ruch polityczny sprytny, ponieważ no, gdyby tego nie zrobił, to cała kampania wyborcza od dzisiaj tak naprawdę aż do wyborów polegałaby na publicznym grillowaniu Huntera Bidena i oczywiście jego papy przede wszystkim. Bo wiadomo, że nie chodzi tutaj o Huntera Bidena, tylko o jego ojca, prawda? Czyli republikanie staraliby się codziennie praktycznie i mieliby do tego festiwal sądowo-telewizyjny. Codziennie by przypominali, że tam Biden to jest tylko pionek, prawda? Tak naprawdę tymi przewałami, prawda, zajmował się Biden senior, tak? Więc tego właśnie, to jest dlatego sprytny ruch, ponieważ w zasadzie to kończy sprawę, to znaczy będzie wyrok 16 grudnia, natomiast pomiędzy dzisiaj, a powiedzmy tym 16, temat Huntera Bidena zostanie po prostu opędzony kwestią, no przyznał się, więc winny, wyraził skruchę, będzie siedział, kropka, tak? Nie ma już podstawy do tego, żeby teraz, znaczy podstawa zawsze będzie, ale to nie będzie jednak taka pożywka dla kampanii wyborczej, jak proces, prawda, codzienne sprawozdania, tutaj się podrapał za uchem, tutaj ten zeznał, tamten nie zeznał, tamten się popłakał, tam prokurator, prawda, wyjął długopis, a miał wyjąć flamaster, wiecie Państwo, jak to zresztą tak zwykle w takich telenowelach sądowych. No i co grozi Hunterowi Bidenowi za te przekręty finansowe, to jest do 17 lat więzienia, oraz grzywna w wysokości 1 300 000 dolarów oraz utrata prawa do ubiegania się o urząd publiczny w niektórych stanach. Właśnie Biden, gdy odczytywano mu każdy z zarzutów, powtarzał, że przyznaje się do winy. Powiedział w oświadczeniu, nie będę narażał mojej rodziny na więcej bólu, więcej naruszeń prywatności i niepotrzebnego zażenowania. Powiedział też, że prokuratorzy nie skupiali się na sprawiedliwości, ale na odczłowieczeniu mnie za moje czyny podczas mojego uzależnienia. Co prawda prezydent mógł ułaskawić syna przed opuszczeniem urzędu w styczniu, ale wielokrotnie jest powtarzane, że on tego nie zrobi, tak? No, może to zrobi Kamala, to jest inna sprawa. Tutaj zresztą, to tutaj właśnie sekretarz prasowa Białego Domu powiedziała, że nie, że absolutnie, że tego, że absolutnie nie, nie będzie przez przynajmniej Bidena seniora, nie będzie uniewinnienia syna. No warto przypomnieć, o co chodziło. Specjalny prokurator David Weiss oskarżył Bidena w zeszłym roku o 3 przestępstwa i 6 wykroczeń, w tym o niepłacenie podatków, nieskładanie, unikanie płacenia podatków, składanie fałszywych zeznań podatkowych. Co najmniej nie zapłacił co najmniej 1 400 000 dolarów podatków federalnych od 16 do 19 roku, choć od tego czasu spłacił tę kwotę. Co więcej, Weiss oskarżył też Bidena osobno w zeszłym roku o 3 przestępstwa z użyciem broni palnej w Delaware i ława przysięgłych skazała Bidena za wszystkie te 3 zarzuty w czerwcu, ale wyrok ma zostać wydany w tej sprawie w listopadzie, ale to jest osobna jak gdyby kwestia. Tutaj to jest kwestia federalna, federalnych podatków. No, generalnie to przyznanie się do winy, to jest no, dramatyczne jak gdyby zwieńczenie całego właśnie festiwalu związanego z Bidenem juniorem i zresztą tak prawdę powiedziawszy również całej wielkiej, długotrwałej telenoweli dotyczącej różnego rodzaju biznesów i różnego rodzaju dziwnych działań właśnie Huntera Bidena. Ze szczególnym uwzględnieniem, nie wiem, czy Państwo pamiętacie jeszcze tych różnych działań też na Ukrainie. I to pewnie jeszcze nie zostanie odpuszczone i będzie ciągnięte dalej, bo cały czas teza republikańska to jest teza taka, że po prostu rodzina Bidenów jest skorumpowana jako taka, prawda? I tutaj Hunter Biden ze względu na swoje uzależnienie był najmniej sprytny, w związku z tym dał się najłatwiej złapać, ale oczywiście, prawda, tym capo di tutti capi jest oczywiście Biden senior. I w tym kierunku zresztą te oskarżenia będą szły. Co więcej, no, uchylanie się od płacenia podatków, jak wiadomo, jest w Stanach Zjednoczonych powszechne. To w sumie, jak szacowano tylko ostrożnie, z racji zaniżenia powiedzmy, tych, znaczy z racji różnych manipulacji, bo to nie jest tylko zaniżenie, sprawozdaniami finansowymi, podobno Skarb Państwa Amerykański traci setki miliardów dolarów, uwaga, setki miliardów dolarów rocznie, no ale to właśnie zarzuty karne za unikanie tego są rzadkie. IRS, prawda, czyli tamtejsza skarbówka, zajmuje się czasami właśnie, nawet jeżeli coś takiego się dzieje, to po prostu wzywa do zapłaty zamiast oskarżać o popełnienie przestępstwa. No ale akurat tutaj Biden no, nie jest osobą przypadkową. Zresztą w ogóle w tych wszystkich sprawach, czyli zarówno w sprawie Trumpa, jak i w sprawie Bidena, jest jeden wspólny mianownik. To znaczy różni specjaliści, prawnicy i tak dalej, amerykańscy przecież, twierdzą, że gdyby to była inna osoba, a nie, no to w takiej sytuacji w ogóle nie byłoby sprawy. No ale ponieważ jest to taka osoba, jest to osoba publiczna, sprawa jest polityczna, więc sprawa jest, ale to nie znaczy, że ona jest bezprawnie w jakikolwiek sposób, prawda, prowadzona, tylko po prostu w innych przypadkach praktyka funkcjonowania jest inna, a w przypadku tych akurat osób publicznych jest inna. Ciekawostka jest taka, że Biden proponował coś właśnie, co się nazywa, właśnie chciałem o tej instytucji powiedzieć, to się nazywa tak zwana ugoda Alforda. To jest taka sytuacja, w której właśnie oskarżony utrzymuje, że jest niewinny, natomiast przyznaje, że dowody oskarżenia są takie, że pomimo tego jej niewinności może zostać skazany, a w związku z tym on wtedy przyjmuje właśnie taką ugodę. No ale to jest tak, że prokuratura, bo to zostało zaproponowane formalnie przez Bidena, ale prokuratura odrzuciła tę ugodę. No, tutaj prokurator właśnie powiedział, chcę jasno powiedzieć, Stany Zjednoczone sprzeciwiają się ugodzie Alforda. Hunter Biden nie jest niewinny, jest winny. Przyszliśmy do sądu, aby rozpatrzyć tę sprawę. No więc właśnie Biden po tym konsultacji z prawnikami złożył już takie normalne przyznanie się do winy. No, sprawa tam uzależnienia akurat Bidena to jest mniej istotna, natomiast to, co jest ważnego, no to przede wszystkim właśnie wskazuje się, że tutaj unika tego oskarżenia, czyli upokorzenia swojej rodziny. To jest ten oficjalny komunikat, który ma trafić właśnie do... wzbudzić współczucie Amerykanów, natomiast no, faktycznie podstawowa motywacja to jest oczywiście to, że nie będzie z tego po prostu cyrku politycznego przez te najbliższe tygodnie. To tak na marginesie, sędziowie federalni generalnie, jeśli chodzi o skazania, bo ile mu tak naprawdę grozi, to 17 lat jest oczywiście wyrokiem tym zalecanym, natomiast zwykle w sprawach podatkowych średni wyrok wynosił 16 miesięcy, w sprawach, gdzie średni wyrok zalecany był 28 na przykład. A 4 z 10 oskarżonych, właśnie jak jest z raportu US Sentencing Commission, prawie 4 z 10 oskarżonych w ogóle nie trafiło do więzienia. No ale to, wiecie Państwo, to akurat tutaj chodzi nie o więzienie, tylko o fakt. Oczywiście, co jeszcze napisał Biden w oświadczeniu, Biden Jr., pamiętajmy, podobnie jak miliony Amerykanów, nie złożyłem, nie zapłaciłem podatków na czas, za to, czyli odpowiedzialność zbiorowa, prawda, czyli robił to, co wszyscy, za to ponoszę odpowiedzialność, jak powiedziałem, uzależnienie nie jest wymówką, czyli znowu jest wymówką, tak, bo je przywołał, ale wyjaśnieniem niektórych moich niepowodzeń będących przedmiotem tej sprawy, tak. No więc mamy teraz tak, że mamy Bidena Juniora, po pierwsze w sprawie o broń, jest winny, a wyrok będzie w listopadzie. Mamy Bidena Juniora, wyrok w sprawie podatkowej, federalnej, no teoretycznie poważnej, bo teoretycznie może dostać nawet 17 lat, ale wyrok będzie już po wyborach w grudniu. Mamy Trumpa, który jest znowu uznany za winnego, ale wyrok jest odkładany. Tak miał być, prawda, a jeszcze tego wyroku nie ma. Może zrobią mu dowcip na przykład 2 albo 3 tygodnie przed wyborami, czyli w czasie, kiedy trudno będzie znaleźć jakąś odtrutkę na to, że go na przykład wezmą, aresztują, prawda, bo to też są takie teoretycznie możliwości. Tam cały czas trwa ta batalia sądowa wokół Trumpa, no ale to akurat dzisiaj tego nie będę tego przywoływał. Jak się tam coś wydarzy, to oczywiście Państwa z dużą radością poinformuję. Dobrze, proszę Państwa, więc z dużą radością, bo to jest bardzo ciekawe, w jaki sposób w tej chwili na naszych oczach, to nie dlatego, że tam mam jakieś sympatie bądź antypatie do kandydatów. Moim zdaniem akurat jeden i drugi nie ma nic do zaproponowania na Bliskim Wschodzie, nic ciekawego w każdym razie, więc to jest z tego punktu widzenia obojętne. Natomiast to, co jest właśnie bardzo ciekawego, to jest kształtowanie się w tej chwili na naszych oczach naprawdę precedensów prawnych, które będą kiedyś w podręcznikach opisywane. Czyli większość tych wydarzeń, które Państwo teraz obserwujecie, możecie uznawać, że one są tam trywialne, bo one się pojawiają gdzieś tam i znikają w prasie, w naszej nie, ale w międzynarodowej już tak, to są rzeczy, które nie miały wcześniej miejsca. No, prezydent skazany prawomocnym wyrokiem jakiegoś tam sądu. Perspektywa prezydentury zza krat, na przykład, że będzie siedział i będzie prezydentem, tak? Kwestia immunitetu od wszystkiego teraz, która się pojawiła przy okazji wyroku sędziów Sądu Najwyższego. Czyli tak naprawdę no, Biden mógłby wysłać jakąś tam, nie wiem, zbombardować Trumpa i powiedzieć, że zrobił to w ramach obowiązków służbowych i miałby immunitet. No, oczywiście to są pewne przerysowania, ale to są przerysowania, które przedstawiają sędziowie, na przykład byli sądu, czy obecni nawet różnych sądów, wybitni prawnicy, mówiąc o tym, że takich cudów, jak w tej chwili się dzieją przy okazji, powiedzmy, tego systemu właśnie prawno-konstytucyjnego Stanów Zjednoczonych, ze szczególnym uwzględnieniem jeszcze wyborczego, takich do tej pory nie było. A to nie są jedyne, to są tylko te najbardziej spektakularne. Dobrze, proszę Państwa, a propos właśnie cudów systemu wyborczego, mamy temat trzeci. Temat trzeci, proszę Państwa, ja go sobie nazwałem umownie, Macron wybiera konfrontację. Otóż Macron, jak Państwo pamiętacie, lewica wygrała wybory we Francji, skrajna lewica, można powiedzieć, a w sensie lewica, w której elementy skrajne są. W ogóle scena francuska jest przesunięta bardzo mocno na lewo, więc trzeba pamiętać, że tutaj nie próbujmy przystawiać jak gdyby do polskiej sceny politycznej czy jakiejkolwiek innej. To jest lewica i prawica w sensie sceny nie jakiegoś obiektywnego podziału, tylko po prostu na scenie politycznej we Francji. Lewica wygrała, skrajna prawica, prawda, która... No właśnie, Państwo polemizujecie, czy ruch Le Pen jest skrajną prawicą. No jak na scenę polityczną francuską jest, prawda, parlamentarną. U nas nie wiem, gdzie by się plasował tak do końca. Natomiast no, na pewno i oczywiście porażka, prawda, ewidentna makronistów, prawda, i jego partii. I teraz co zrobił Emmanuel Macron? Zamiast zgodnie ze zwyczajem konstytucyjnym mianować kandydata ze zwycięskiej partii, zdecydował się na mianowanie Michela Barniera, polityka prawicowego, byłego głównego negocjatora w sprawie Brexitu, prawda, czy Unii Europejskiej w sprawie Brexitu, mianował go nowym premierem. Prezydencja poinformowała w oświadczeniu, że Macron powierzył panu Barnierowi zadanie utworzenia rządu jedności, który będzie służył krajowi i Francuzom. No więc to było spowodowane narastającą krytyką pod jego adresem za opóźnianie w mianowaniu premiera. Tam się pojawiły w ogóle propozycje, żeby dokonać impeachmentu Macrona. No, Barnier jest członkiem partii republikańskiej, głównej konserwatywnej partii we Francji, ale jest to partia, która zajęła dopiero czwarte miejsce pod względem liczby miejsc w wyborach w lipcu. No, Barnier powiedział, jesteśmy w poważnym momencie, powiedział, że nastąpią również, że będzie kontynuował część programu Macrona, ale że nastąpią również zmiany i zerwania z przeszłością. Obiecał również więcej szacunku dla wszystkich sił w parlamencie, gdzie zresztą za chwileczkę się skonfrontuje, bo będą próby jego obalenia. Powiedział, no bo nic dziwnego, no on jego ma za mało szabel, żeby, prawda, żeby w ogóle myśleć o jakiejkolwiek obronie w parlamencie. Jestem ciekaw, jak to zostanie dalej przeprowadzone. No, powiedział Barnier, rząd nie będzie tak pretensjonalny, by wierzyć, że wie wszystko. To o co chodzi? Oczywiście chodzi o to, że Macron jest krytykowany właśnie za ten swój styl rządzenia, że po prostu on jedyny jest nosicielem prawd objawionych, tak? Oczywiście nominacja Barnier rozwścieczyła Nowy Front Ludowy, czyli Sojusz Partii Lewicowych, który zdobył najwięcej, bo 193 głosy w wyborach. Kandydatka na premiera Lucie Castet została od razu odrzucona przez Macrona. Jean-Luc Mélenchon powiedział w telewizyjnym przemówieniu: wybory zostały skradzione. Powiedział: nie wierzymy ani przez chwilę, że w Zgromadzeniu Narodowym znajdzie się większość, która zaakceptuje takie zaprzeczenie demokracji. No, ja przyznam, że sam jestem ciekaw, jak to stanie, czy to zostanie przeprowadzone i niby jak. Ani Nowy Front Ludowy, ani żadna inna partia czy koalicja nie ma wymaganej większości 289 miejsc w parlamencie. Co więcej, partie nie są specjalnie skłonne do współpracy, w związku z tym mamy tak naprawdę pad w parlamencie. Oczekuje się oczywiście, że będzie wotum nieufności wobec rządu Barnier, gdy tylko właśnie parlament się oficjalnie zbierze. Co więcej, też wskazują komentatorzy, że nigdy jeszcze od czasu początku Piątej Republiki, prawda, czyli od lat prawie 66, nie było tak długo, bo ponad 50 dni aktywnego rządu. Co prawda 16 lipca Gabriel Attal, który był premierem, on zrezygnował, no ale pełni funkcję tymczasowo, to nie jest tak, że tam jest zupełne bezkrólewie, no ale no, tak czy inaczej, prawda, to jest sytuacja bez precedensu. To jest tak, że centrowy sojusz kierowany przez Macrona stracił w wyborach miejsca, w sumie pozostało mu tylko 166. Zgromadzenie Narodowe Frontu Narodowego, mówmy, żeby się nie myliło z nazwą zgromadzenia, więc Partia Frontu Narodowego dawnego Marine Le Pen w sumie kontroluje 142 miejsca razem z sojusznikami. No generalnie to jest tak, że właśnie ten ruch jest przez komentatorów francuskich określany jako całkowicie zaskakujący, że rzekomo te negocjacje z Le Pen trwały bardzo długo, bo spodziewał się Macron, że Le Pen poprze właśnie Barnier po to, żeby nie dopuścić lewicy do władzy, ale zdaje się, to się nie udało. No, jest też faktem, że Macron obawiając się, czy właśnie odrzucając a priori, że w ogóle jakikolwiek kandydat z lewicy może zostać premierem, no to w zasadzie tylko i wyłącznie zostaje mu Front Narodowy i próba właśnie budowy takiego centroprawicowego rządu. No ale Marine Le Pen powiedziała, że jej partia chce premiera. I co więcej, chce premiera, który szanuje wyborców Zgromadzenia Narodowego. Powiedziała, co prawda, myślę, że pan Barnier spełnia to kryterium, ale jeśli chodzi o resztę w kwestiach merytorycznych, poczekamy, żeby zobaczyć, jakie będzie przemówienie pana Barnier i jak poradzić sobie z kompromisami, które będą konieczne w nadchodzącym budżecie. No, Nowy Front Ludowy, do którego należą Francja Nieugięta, Partia Socjalistyczna, Zieloni i Partia Komunistyczna, natychmiast oświadczył, że odrzuci rząd Barnier. To jest szef Partii Socjalistycznej, powiedział: zaprzeczanie demokracji osiągnęło szczyt, wkraczamy w kryzys reżimu. Lewica wezwała również do demonstracji, jutro ma być to demonstracja w sobotę przeciwko Macronowi w Paryżu, także Paryż znowu zapłonie, znowu nie zobaczymy tego w telewizji, tylko w jakichś tam rosyjskich pewnie stacjach albo arabskich, bo jakoś europejskie strasznie nie lubią pokazywać, co się dzieje, jak ładnie płonie Francja jesienią, tak? Jak ładnie te dymy się rozchodzą nad dzielnicami, tam nad dzielnicą łacińską i tak dalej. No ale dobrze, tak czy inaczej wskazuje się, już nie żartując oczywiście, wskazuje się również, że będzie bardzo trudno uchwalić budżet do końca roku. Co więcej, jest problem rosnącego długu, deficytu, który jest jeden z największych w strefie euro. Barnier będzie musiał również przekonać Brukselę, że jest w stanie zapanować nad finansami Francji i tak dalej. Więc to jest sprawa w tej chwili rządu. No warto wspomnieć, kim jest Barnier, prawda? No on się urodził, dorastał w Sabaudii, w Alpach, został do parlamentu po raz pierwszy wybrany w 1978 roku, 1900 oczywiście. Był parę razy ministrem w różnych prawicowych gabinetach, był odpowiadał za środowisko, sprawy europejskie, sprawy zagraniczne, rolnictwo, prawda? Czyli jest uniwersalnym ministrem od wielu spraw. No przypomina się właśnie, był komisarzem Unii Europejskiej i był głównym negocjatorem Brexitu, prawda? Czyli po stronie europejskiej on był głównym negocjatorem z Brytyjczykami. Próbował kiedyś w 2022 roku startować na prezydenta z ramienia republikanów, oczywiście bezskutecznie, no bo też republikanie nie są tak wielką partią, no i tak jak gdyby jest, natomiast nie jest postacią jakoś specjalnie kontrowersyjną, co do tego nie ma wątpliwości. Więc być może Macron właśnie sobie wymyślił w ten sposób, że będzie rządził tak naprawdę Barnier przy braku sprzeciwu, a nie poparciu, oto tak można powiedzieć, Marine Le Pen, która ma oczywiście w alternatywie jest Mélenchon, prawda, i komunistyczna partia Francji, więc być może właśnie to jest ten ruch. Macron stwierdzi, że wobec takiej alternatywy i postawienia również takiej alternatywy przed lepenistami, to jest coś, na co lepeniści jednak nie pójdą, tak? Lepeniści wolę nazywać niż Zgromadzenie Narodowe, bo to się w tym momencie myli nam z instytucją. Dobrze, proszę Państwa, kończymy. No to jest oczywiście w takiej sytuacji bardzo trudno jest i proszę zwrócić uwagę, że aktywność francuska na arenie międzynarodowej, jeśli chodzi o różne inicjatywy międzynarodowe, o relacje z Chinami, z Rosją, sprawy wojny i tak dalej, gwałtownie siadła, co do tego nie ma wątpliwości, tak? Jednak to zamieszanie wewnętrzne bardzo mocno odebrało zdolność Macronowi do prowadzenia skutecznej polityki zagranicznej. No dobrze, proszę Państwa, mamy temat czwarty, bardzo krótki. To jest zamach w Monachium, w rocznicę Monachium. Otóż 18-letni obywatel Austrii, zaraz powiemy sobie więcej, próbował dokonać ataku terrorystycznego, prawdopodobnie ataku terrorystycznego, może inaczej, prawdopodobnie próbował dokonać, i prawdopodobnie zamachu terrorystycznego, prawdopodobnie w związku z konsulatem generalnym Izraela. Dlaczego mamy same prawdopodobnie? Ponieważ to jest tak, że on został zauważony tutaj, jest, że jako osoba, która się przemieszczała w okolicach Karolinenplatz w czwartek, co więcej, został zauważony, że posiada przy sobie karabin z przymocowanym bagnetem na dodatek. Co więcej, czyli miał broń długą. Policja opisuje, że oddał serię strzałów do policjantów, notabene. Policjantów było 5, żadnego z nich nie trafił, natomiast to policjanci odpowiedzieli ogniem i go zastrzelili. Tyle wiadomo. Wiadomo też jeszcze jedną rzecz bardzo ważną i to jest coś, co się już pojawiło w prasie nie niemieckiej, tylko austriackiej, bo zaraz o tych spekulacjach powiemy, bo na samym początku władze mówiły, że no, w okolicy znajduje się konsulat Izraela. No ale równie dobrze, powiedzmy, celem zamachu mógł nie być konsulat, tylko na przykład jakiś konkretny polityk, na przykład ambasador czy konsul, albo osoba, która wchodziła, wychodziła, więc tych potencjalnych scenariuszy w tym kontekście było bardzo dużo. Natomiast zresztą policja właśnie mówiła, że nie jest w stanie zdeterminować, co było celem, ale prawdopodobnie, no bo jedynym obiektem w okolicy jakby godnym uwagi zamachowca był konsulat izraelski. Co więcej, działo się to akurat w rocznicę zamachu w Monachium, czyli pasowałoby jak gdyby do takiej symboliki zamachu. No przypomnijmy, prawda, w 72 roku, prawda, mieliśmy zamach Czarnego Września w czasie letnich Igrzysk Olimpijskich na właśnie na wioskę olimpijską i na drużynę izraelską. W sumie 9 właśnie zostało, tam 2 członków izraelskiej drużyny olimpijskiej zostało wtedy zabitych, 9 zostało wziętych jako zakładnicy i później w czasie nieudanej, klasycznie nieudanej akcji odbicia zostało również zabitych, zginął jeden policjant. Tak, to był właśnie słynny zamach w Monachium i to była, akurat była 52. rocznica tego zamachu. Jeśli chodzi o osobę sprawcy, to jest istotne, bo tak jak gdyby wszystkie te okoliczności nie wskazywałyby na to, że to musiał być koniecznie zamach ani na konsulat, ani w ogóle zamach jako taki. Natomiast później już to, co ustalono chwilę później, to rzeczywiście tak. To jest ten młody człowiek, który tego dokonał, na pewno ma obywatelstwo Austrii, ale pochodzi z Bośni. Co więcej, był prawdopodobnie związany z Państwem Islamskim, tego jeszcze nie wiadomo na pewno, ale wskazuje się, że na pewno z organizacją dżihadu. Co więcej, w roku 2023, w lutym, wskazano, że zwrócił uwagę policji austriackiej, wtedy właśnie pojawiło się oskarżenie, że może być związany z organizacją terrorystyczną, nie wskazano wtedy w publicznych przynajmniej materiałach, z którą, no ale z aktywnych organizacji tutaj wiele powiedzmy opcji nie ma, już szczególnie Bośniacy w Austrii, no wiele wskazuje, krótko mówiąc, na to, że mógł być powiązany, czy miał jakieś kontakty z Państwem Islamskim. Oczywiście mógł być równie dobrze z Al-Kaidą, prawda, bo Al-Kaida też była i jest i była aktywna w Bośni, Hayat Tahrir al-Sham i tak dalej, no ale tutaj Bośniacy zwykle jednak, no, chociaż trudno jest jeszcze determinować, znaczy mógł być równie dobrze z Al-Kaidą. W każdym razie tutaj się pojawił nagle na tym radarze policji i zniknął. Znaczy podejrzewano, że jest zradykalizowany, że rzeczywiście jak go zaczęto tropić, to poszukiwał dużo informacji dotyczących materiałów wybuchowych i broni. Natomiast śledztwo zostało zamknięte w 2023 roku i jedyna jak gdyby sankcja, która się pojawiła, to jest takie wewnętrzne osankcjonowanie, że nie mógł się ubiegać o pozwolenie na broń do 2028 roku. Czyli natomiast nie wszczęto żadnych innych działań, żadnego innego postępowania, po prostu widocznie dowodów było za mało, jeżeli były, to były absolutnie poszlakowe, natomiast o to go rzeczywiście podejrzewano. No więc jak się okazuje, tutaj jakąś broń zdobył, co prawda jakiegoś rzekomo starego typu i rzeczywiście pojechał w okolice tego konsulatu. No tutaj minister spraw wewnętrznych Bawarii powiedział, funkcjonariusze odpowiedzieli odpowiednią bronią na sprawcę, który miał przy sobie długą broń i oddał serię strzałów. Bronią był starszy karabin z przymocowanym bagnetem. Pokazano, zresztą pojawiło się wideo, możecie Państwo to wideo sobie gdzieś tam na Twitterze na przykład zobaczyć. Dziennik właśnie Süddeutsche Zeitung powiedział, że ta lokalizacja odpowiada lokalizacji izraelskiego konsulatu. Rzecznik policji w Monachium powiedział, że w wymianie ognia brało udział 5 funkcjonariuszy. Funkcjonariusze zauważyli osobę, która wydawała się mieć przy sobie broń palną. To napisała policja już na Twitterze. Wysłano również policyjny helikopter, żeby lepiej ocenić aktualną sytuację z powietrza. Również znaleziono niedaleko zaparkowany samochód należący do zamachowca. Naturalnie chwilę później konsul generalny w Monachium, Tali Alador, napisał: to wydarzenie pokazuje, jak niebezpieczny jest wzrost antysemityzmu. Co prawda, na ile to było, to zdarzenie miało cokolwiek wspólnego z antysemityzmem, to na razie nie wiadomo, no ale jest to bardzo wygodny komunikat. Ważne jest, aby opinia publiczna podniosła swój głos przeciwko niemu, czyli antysemityzmowi. Nasz konsulat generalny został zamknięty dzisiaj, aby uczcić 52. rocznicę ataku terrorystycznego na Igrzyskach Olimpijskich. Tak? Chociaż tak jak mówimy od razu, żebyście Państwo wiedzieli, nie wiadomo jaka była motywacja tego zamachowca, czy też potencjalnego zamachowca, to dopiero zostanie ustalone. I czy na przykład rzeczywiście planował na pewno atak na konsulat, a nie na przykład atak na przykład na samego konsula, żeby już daleko, daleko nie szukać. No, była oczywiście rozmowa prezydenta Izraela Isaaca Herzoga, rozmawiał ze Steinmeierem o tym incydencie, wyrazili wspólnie potępienie, przerażenie itd., itd. W każdym razie jest to tak, że generalnie policja po tym zdarzeniu zwiększyła bezpieczeństwo, znaczy wzmocniła siły bezpieczeństwa wokół różnych obiektów żydowskich, w tym na przykład synagogi Ohel Jakob w Monachium. Tam są radiowozy przy wejściu, powiedzmy policja z bronią długą i tak dalej, tak? No więc tak przynajmniej to wiadomo do tej chwili. Być może już, jak Państwo to oglądacie, są jakieś nowe fakty dotyczące szczególnie tego zamachowca. Ja sam jestem ciekaw, z którą organizacją był wiązany wtedy w Austrii. To by wyjaśniło również modus operandi, chyba że za chwilę pojawi nam się nagranie w mediach w Al-Amak, prawda, Państwa Islamskiego, i wtedy będziemy mieli już pełną jasność, o co chodziło w tym incydencie, tak? No dobrze, i co on tak naprawdę planował zrobić, bo powstaje pytanie, czy chciał właśnie tylko tam zrobić zadymę przed samym tym konsulatem, czy chciał się do niego wedrzeć, czy zabić pracowników, no ale konsulat był zamknięty tego dnia, w związku z tym tym bardziej jest to ciekawe, tak? Więc to jest sprawa, do której pewnie wrócimy, jak pojawią się nowe fakty. Proszę Państwa, mamy teraz kolejny temat bardzo duży, bardzo poważny, no ale muszę o nim opowiedzieć, nie mogę go pominąć. W zasadzie to powinien to być taki temat wręcz okładkowy, no ale ja wiem, że jeżeli taką dam okładkę, to znowu spadnie straszliwie oglądalność, więc niestety no jestem tutaj zmuszony wybierać takie opisy odcinków, żeby algorytmowi się podobały. Otóż Chiny zawarły, można powiedzieć, ogłosiły wielki pakt dla Afryki. To jest wydarzenie, które będzie na pewno lekceważone u nas w mediach, no nie bez przyczyny, tak? Zachód niestety dla Afryki nie ma w tej chwili żadnej propozycji. To do tego nie ma żadnej wątpliwości. Ani Unia Europejska, ani Stany Zjednoczone, to wszystko, co próbują zaoferować Afryce, to można powiedzieć, co najwyżej pewne złagodzenie stosunków neokolonialnych, ale niewiele więcej. Zresztą ten bunt przeciwko Zachodowi w Afryce, który jest sprytnie wykorzystywany przez Rosję, no nie jest przypadkowy, tak? To nie jest tak, że tam nagle wszechwładne KGB jest w stanie przewrócić, prawda, 10 rządów i zmusić do tego, że ludzie sobie chodzą po ulicach z rosyjskimi flagami. No po pierwsze mogą wchodzić, bo mają Rosję daleko, tak? To tak jak my byśmy chodzili z jakimiś tam flagami, powiedzmy, Rwandy, bo daleko, tak, więc nam nie szkodzi. Natomiast, no to już tak mówiąc zupełnie poważnie, ten bunt przeciwko Zachodowi i ta luka, która się pojawia w tym momencie w Afryce, bo Rosja nawet ze swoimi Wagnerowcami, jako jedynym tak naprawdę dobrem, które jest w stanie w tej chwili oferować państwom afrykańskim, no krótko mówiąc, nie jest atrakcyjną alternatywą dla Zachodu. Natomiast Chiny są i Chiny właśnie udowadniają, że jak już weszły do tej Afryki, weszły do krajów rozwijających się, do krajów najbiedniejszych, to na pewno stamtąd łatwo nie, znaczy nie, same nie wyjdą w ten sposób. Otóż ten szczyt, o którym ja mówiłem wtedy, kiedy się rozpoczynał, czyli to jest szczyt Forum Współpracy Chińsko-Afrykańskiej, FOCAC, to jest szczyt, w którym Xi Jinping ogłosił cały wielki plan, to można powiedzieć taki pakt dla Afryki. To zostało ujęte w tak zwanych 10 działaniach partnerskich, które mają zostać wdrożone w ciągu najbliższych 3 lat. Zaraz powiemy o konkretach i te konkrety są takie, że w tej chwili Zachód, co prawda teoretycznie, mógłby to przebić, ale z przyczyn systemowych, strukturalnych, również mentalnych, no nie jest w stanie tego zrobić, krótko mówiąc. To się nie... Żeby to Amerykanie mogli coś takiego zaproponować, albo Europejczycy, Amerykanie w ogóle, to by musiało jakoś wywrócić ich system i sposób myślenia o współpracy gospodarczej. To się nie wydarzy, znaczy to jest zbyt silna zmiana systemowa. Europa nie jest zdolna po prostu niestety organizacyjnie, intelektualnie do tego. Znaczy jest w stanie zorganizować bardzo dużo seminariów na temat tego, jak to mogłaby zrobić, ale nie jest w stanie czegoś takiego zrobić. Otóż co zaproponowali Chińczycy? Warto, że się Państwo państwo o tym wiedzieli. Te 10 działań obejmuje obszary wzajemnego uczenia się między cywilizacjami, dobrobytu handlowego, to z komunikatu oczywiście chińskiego, współpracy w łańcuchu przemysłowym, łączności, współpracy rozwojowej, zdrowia, rolnictwa, środków do życia, wymiany międzyludzkiej i kulturalnej, zielonego rozwoju i wspólnego bezpieczeństwa. Xi zaproponował, aby ogólną charakterystykę stosunków Chin-Afryka podnieść do całorocznego, oni to nazwali społecznością Chin-Afryka, żeby stworzyć społeczność po prostu Chin-Afryka. Zaproponował też, żeby stosunki dwustronne między Chinami a wszystkimi krajami afrykańskimi zostały podniesione do poziomu stosunków strategicznych. Xi powiedział też, że dla wzajemnego uczenia się między cywilizacjami Chiny są gotowe współpracować z Afryką w celu zbudowania platformy do wymiany doświadczeń w zakresie zarządzania chińsko-afrykańskiej sieci wiedzy oraz rozwoju 25 centrów studiów nad Chinami i Afryką. Co więcej, Chiny zaproszą 1000 członków afrykańskich partii politycznych do Chin w celu pogłębienia wymiany doświadczeń w zakresie zarządzania państwem. Co więcej, Xi powiedział, że i to jest bardzo ważna rzecz, którą Amerykanie, gdyby coś takiego zrobili, mogliby rozwiązać problem głodu i niedorozwoju Afryki w ciągu jednego dnia. Ale mówię, no, systemowo nie są w stanie tego zrobić. Otóż Chińczycy dobrowolnie i jednostronnie otwierają swój rynek dla państw afrykańskich. W tym 33 krajów w Afryce wprowadzają zerowe stawki celne dla wszystkich tych towarów, które są objęte 100% cłami. To powoduje, że tak naprawdę te najbardziej chronione obszary rynku chińskiego zostają otwarte całkowicie właśnie w ramach pomocy afrykańskiej dla krajów afrykańskich. To, jeżeli zostanie właściwie wykorzystane, to jest to jeden z najskuteczniejszych zresztą modeli współpracy rozwojowej. Ja Państwu powiem, że ponieważ ja akurat zajmowałem się bardzo dużo i praktycznie, i teoretycznie kwestiami rozwoju państw, właśnie rozwijających się państw trzeciego świata, to mogę Państwu powiedzieć, że z ogromnym wręcz zażenowaniem obserwowałem komunikację między na przykład państwami Unii Europejskiej, czy Unią jako taką, a na przykład Północną Afryką. Że z jednej strony pojawiał się jakiś na przykład problem biedy, głodu, bezrobocia, a za tym idzie radykalizacji, destabilizacji i tak dalej, jakichś krajów afrykańskich. Weźmy sobie Północną Afrykę, Tunezję na przykład, taki kraj, tak? Krajów, które są zresztą bardzo podatne na różnego rodzaju zawirowania geopolityczne, bo Tunezja utrzymuje się przede wszystkim z turystyki, ale na przykład produkuje również oliwę z oliwek. I ta oliwa jest znakomita, ta oliwa często jest kupowana tam za grosze przez różne włoskie głównie firmy, następnie dodaje się jeszcze metkę Made in Italy, prawda, i kupując za 1 euro za litr wysokiej jakości oliwę, Państwo ją później kupujecie po 40 euro za litr, tak, cała reszta zostaje w kieszeni jakichś tak zwanych liderów społeczności, jak to tam, prawda, ten capo di tutti capi gdzieś tam w tych Włoszech, no to tak już, tak to funkcjonuje, więc ten wyzysk kolonialny jest straszliwy, natomiast nie można otworzyć rynku na przykład, żeby pomóc takiemu krajowi, żeby się wzbogacił, a w związku z tym, żeby powiedzmy to bezrobocie, nędza, brak perspektyw dla młodzieży nie powodował, że po pierwsze połowa ludności próbuje przepłynąć łódeczkami na szczęście do Francji, albo druga połowa próbuje w drugą stronę, prawda, przez granicę iść do państwa islamskiego i tam całe miejscowości się przecież wyludniały w tej Tunezji uciekającej do, prawda, z Benguerdane gdzieś tam do Bengazji i dalej. Dlaczego? No bo nie można w tym momencie otworzyć rynku nawet dla takiego kraju, bo trzeba chronić producentów francuskich i włoskich i greckich oliwy. Co prawda ten wpływ, bo produkcja potencjalna takiej Tunezji nijak się ma do możliwości zdominowania rynku, no ale właśnie, tak? W związku z tym w tym samym czasie przeznacza się setki milionów dolarów na seminaria dotyczące tego, jak poprawić jakość zarządzania, jakość życia, generalnie jak pozytywnie myśleć o gospodarce, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Zamiast właśnie zrobić taką prostą rzecz, a w związku z tym zlikwidować przynajmniej część bezrobocia, które stanowi tam gigantyczny problem polityczny. A z trzeciej strony, prawda, jak wielkie gospodarstwa rolne francuskie na przykład zapewniają nowaliki w zimie, prawda? To przecież nie we Francji rośnie, tylko w Tunezji, gdzie tam są kupowane za grosze, a sprzedawane za francuskie już ceny, prawda, w Paryżu. To tak na marginę. Więc, proszę Państwa, moglibyście sobie Państwo napisać całą książkę na temat neokolonializm, prawda, i polityka Unii Europejskiej wobec krajów północnej Afryki na przykład. I to tych właśnie krajów, które są najbliżej zaprzyjaźnione, jak gdyby, z Unią Europejską, takich najbardziej, powiedzmy, demokratycznych, najbardziej prozachodnich społeczeństw i tak dalej. O tych nieprozachodnich to już nawet nie ma co wspominać, więc to są takie ciekawostki, mówię, no, na odrębną, szczegółową opowieść można by sobie tak zrobić taki fact-checking, jak to w tej chwili wygląda, wyglądało i tak dalej. Natomiast no, Chińczycy po prostu robią to, bo mogą, tak, bo mają właśnie taką, po pierwsze ich rynek, nawet gdyby te 33 kraje w całą swoją produkcję rolną sprzedały do Chin, to pewnie tam jakieś jedno miasto wyżywiłoby się do połowy, tak, więc ich chłonność, ich rynku jest gigantyczna, to z jednej strony, więc tutaj im to nie szkodzi, a z drugiej strony właśnie oni tak rozumieją pomoc rozwojową i to jest właśnie jeden z bardzo prawidłowych sposobów pomagania, tak? Znaczy, jeżeli ktoś chce pomagać, to zamiast wydać ten miliard, to pozwólcie raczej ten miliard im zarobić, tak? Więc trzeba pamiętać, że ten miliard też przecież by szedł, też idzie no, z kieszeni podatnika, także wszystko jedno. Natomiast to powoduje właśnie, że nie jest to charytatywność, tylko to pozwala na rozbudowanie, na akumulację kapitału już w przedsiębiorstwach, które potem mogą dalej inwestować, rozwijać się być może za rok, czy za dwa, czy za pięć same. No dobrze, w każdym razie to jest tak, że to jest, wskazuje się, że Chińczycy to jest pierwszy taki duży kraj rozwijający się, pierwsza wielka gospodarka, która podjęła taki krok, co tak naprawdę ma przekształcić rynek chiński, powiedział właśnie Xi, wielką szansę dla Afryki. No i to jest jak najbardziej prawdziwa teza. Co więcej, Chiny rozszerzą dostęp do rynku dla afrykańskich produktów rolnych, pogłębią współpracę z Afryką w handlu elektronicznym oraz uruchomią chińsko-afrykański program poprawy jakości. To też jest bardzo istotna sprawa, jeśli chodzi o rynek afrykański. Powiedział też, że Chiny są gotowe na zawarcie umów ramowych o partnerstwie gospodarczym na rzecz wspólnego rozwoju z krajami afrykańskimi w celu zapewnienia długoterminowej, stabilnej i przewidywalnej gwarancji instytucjonalnej dla handlu i inwestycji między obiema stronami. No to jest ta instytucjonalne, czyli zamiana tych deklaracji politycznych w ramy instytucjonalne jest wbrew pozorom bardzo ważna, chociażby w kwestii uznawania nie tylko otwarcia rynku w sensie tych barier taryfowych, ale przede wszystkim tych para, czyli pozataryfowych, na przykład norm, tak, uznawania norm, czy też uwspólnienia norm między krajami, tak, żeby nie trzeba było potem specjalnie produkować towarów na rynek chiński, prawda? To łatwiej będzie krajom afrykańskim przyjąć na przykład normy chińskie, żeby te towary już automatycznie spełniały te wymagania, które inaczej byłyby barierą dla handlu, tak? Co więcej, Chiny są gotowe promować strefę pilotażową chińsko-afrykańskiej współpracy gospodarczej i handlowej oraz uruchomić program wzmocnienia pozycji małych i średnich przedsiębiorstw. Co więcej, będzie jeszcze 20 projektów demonstracyjnych w Centrum Współpracy Technologii Cyfrowych. Jeżeli chodzi o partnerstwo na rzecz łączności, Chiny przeprowadzą 30 projektów łączności infrastrukturalnej w Afryce i będą promować wysokiej jakości współpracy w ramach inicjatywy Pasa i Szlaku. Co więcej, Chiny są gotowe również wydać wspólne oświadczenie w sprawie pogłębienia współpracy w ramach globalnej inicjatywy rozwoju z Afryką i wdrożyć, i tutaj Xi powiedział, to nazwał 1000 małych i pięknych projektów do życia. Jeśli chodzi o partnerstwo na rzecz zdrowia, Chiny są gotowe nawiązać z Afryką sojusz szpitali, wspólne centra medyczne, wysłać 2000 lekarzy do Afryki i uruchomić 20 programów placówek służby zdrowia i leczenia malarii. Co więcej, Chiny zapewnią Afryce miliard juanów, czyli około 140 milionów dolarów w ramach doraźnej pomocy żywnościowej. Wyślą również 500 ekspertów do spraw rolnictwa i ustanowią chińsko-afrykański sojusz w zakresie innowacji w dziedzinie nauki i technologii rolniczych. Co więcej, podejmowane będą wysiłki w celu zachęcenia chińskich i afrykańskich firm do i dwustronnego inwestowania w nowe operacje biznesowe w Afryce i stworzenie co najmniej, Chiny zainwestują w stworzenie co najmniej w tych inicjatywach co najmniej 1 miliona miejsc pracy dla Afryki. Co więcej, Chiny utworzą Akademię Technologii Inżynieryjnych, zbudują 10 warsztatów z Afryką, około 60 tysięcy miejsc na szkolenia zostanie zapewnionych Afrykańczykom, głównie kobietom i młodym ludziom. Co więcej, jest jeszcze tak, że obie strony zgodziły się też ustanowić rok 2026 rokiem chińsko-afrykańskim, rokiem wymiany międzyludzkiej. Jeśli chodzi o zielony rozwój, Chiny otworzą 30 projektów czystej energii w Afryce, utworzą chińsko-amerykańskie forum na temat pokojowego wykorzystania technologii jądrowej oraz stworzą 30 wspólnych laboratoriów i współpracować będą w zakresie satelitarnej teledetekcji oraz eksploracji Księżyca i głębokiej przestrzeni kosmicznej. Co więcej, jeszcze Chiny są gotowe zbudować z Afryką partnerstwo w celu wdrożenia globalnej inicjatywy bezpieczeństwa i uczynić ją doskonałym przykładem. Kraj właśnie, czyli Chiny, przekażą również 150 milionów dolarów, prawda, czyli ponad, nieco ponad miliard juanów dotacji na pomoc wojskową. W sumie, żeby wdrożyć te 10 działań partnerskich, chiński rząd zapewni ponad 50 miliardów dolarów wsparcia finansowego w ciągu najbliższych 3 lat. No więc, proszę Państwa, to jest na pewno historyczna inicjatywa, to jest na pewno wielka inicjatywa i co więcej, jest to inicjatywa, jak widać, przemyślana, jest to inicjatywa, która pokazuje, że Chiny idą do Afryki i z całą pewnością Rosja nie jest w stanie ich przebić, jeśli chodzi o całą tę pomoc. Chińczycy mają po prostu plan, żeby zainstalować się na stałe w Afryce i państwa afrykańskie prawdopodobnie z dosyć dużym entuzjazmem, jak widać po tych wypowiedziach, które tam są z tego forum. Na przykład trzeba pamiętać, że tam są prezydenci, premierzy, prawda, nawet jeżeli tam propaganda by coś wycinała, to oni wrócą do siebie i mogą opowiadać, co chcą, więc raczej podchodzą do tego z dużym entuzjazmem. Także duża ciekawostka i naprawdę bardzo, bardzo wielki projekt chiński, taki chiński pakt dla Afryki. No dobrze, proszę Państwa, to mamy jeszcze kilka tematów krótszych, ciekawostkowych, a przynajmniej jeden Państwu przywołam. Bo już ten odcinek już znowu mam godzinę 30 minut, także jeszcze tylko jeden w takim razie Państwu opowiem. Otóż Tunezja. Proszę Państwa, w Tunezji mamy, Państwo być może pamiętacie, niedawno opowiadałem o tym, jak to w Tunezji został aresztowany jeden z 3 w sumie kandydatów na prezydenta, czyli 2 konkurentów zostało już na placu boju, cała reszta siedzi, więc zostało tylko 2 konkurentów na placu boju przeciwko urzędującemu prezydentowi. Jeden z nich został aresztowany przez władzę. No, oczywiście zostało to postrzeżone przez wszystkich, całą opinię międzynarodową, jako po prostu no, facet miał czelność zostać kandydatem na prezydenta, więc jest sam sobie winny, przecież wiadomo, że jak tam ktoś się zostaje kandydatem na prezydenta, to musi trafić do więzienia. No i teraz co się wydarzyło dalej? Otóż tunezyjska policja wczoraj wieczorem ponownie aresztowała kandydata na prezydenta właśnie Ajaci Zamela, kilka minut po tym, kiedy został zwolniony z więzienia na mocy nakazu sędziego. Zamel jest jednym z 3 kandydatów zatwierdzonych do startu w wyborach prezydenckich 6 października, które są ustawione na korzyść oczywiście prezydenta Kaisa Saieda, który no, powtarza, znaczy mamy ponownie kolejnego Benalego i oświeconą dyktaturę, co do tego nie ma nikt wątpliwości. Zamel został aresztowany w poniedziałek pod zarzutem fałszowania formularzy wyborczych. Został, jak powiedział jeden ze sztabowców, został porwany przez członków Gwardii Narodowej i wywieziony w nieznane miejsce. Prawnicy Zamela powiedzieli, że został porwany natychmiast po wyjściu z więzienia, właśnie teraz znowu, po tym, kiedy sędzia go zwolnił, został znowu porwany gdzieś po wyjściu z więzienia Borj El Amri. Oprócz Zamela i Saida jest jeszcze jeden pan, który nie ma żadnych szans, więc jest bezpieczny, Zuhair Magzawi. On został właśnie zatwierdzony do startu w wyborach 6 października. No, Zamel powiedział, że grozi mu ograniczenie i zastraszanie, ponieważ jest poważnym konkurentem Saida. Powiedział, że odbuduje demokrację, zagwarantuje wolności i naprawi upadającą gospodarkę Tunezji. Czyli może nawet nie dożyć do samych wyborów. Said został demokratycznie wybrany w 2019 roku, w 2021 dokonał takiego wewnętrznego zamachu stanu, zaczął od tego momentu rządzić dekretami. Główne frakcje polityczne twierdzą, że w zasadzie to, co zrobił Said, całkowicie odwróciło, czyli zniweczyło wszystko to, co się pojawiło nam po rewolucji tunezyjskiej w 2011 roku. Komisja Wyborcza odrzuciła w poniedziałek orzeczenie sądu administracyjnego przywracające trzech kandydatów na prezydenta, wzmacniając obawy opozycji, że komisja po prostu faworyzuje urzędującego prezydenta. Zresztą jeśli to będzie, idzie do dyktatury, no to nic dziwnego, tak? Komisja też nie chce siedzieć w więzieniu. No oczywiście... Oczywiście mamy protesty grup ochrony praw człowieka, partii politycznych i tak dalej, no ale co z tego, tak? Znaczy, to jest tak, że Tunezja, z jednej strony Tunezja stała się państwem, jak Państwo wiecie, turystycznie bardzo bezpiecznym, to tak samo jak było za Benalego, prawda? Czyli raj turystyczny, jest spokojnie, jest bezpiecznie, natomiast mamy, nie mamy już rządów Bractwa Muzułmańskiego, nie mamy Asar al-Sharia, mamy spokój i mamy dyktaturę, tak? I po prostu w tym kierunku to zmierza. No dobrze, proszę Państwa, dziękuję Państwu już dzisiaj. Aha, jeżeli chodzi o fatwy jeszcze. Proszę Państwa, ja bardzo chętnie będę na fatwy odpowiadał, jak Państwo będziecie zadawali im pytania. No, tam ostatnio było prawie 3000 komentarzy i może ze 3 pytania do fatw, które zresztą już były już odpowiedziane wcześniej, więc na nie nie będę teraz odpowiadał. Więc proszę zadawać pytania. Jak Państwo będziecie zadawali pytania do fatw, to ja będę bardzo chętnie na nie odpowiadał. Tylko proszę zawsze napisać fatwa, bo jak jest tak dużo komentarzy, to po prostu mogę tego nie wychwycić z tych komentarzy, tak to po słowie kluczowym po prostu to odnajdę. Także dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę. Przypominam, że patronem kanału jest firma Casa Playa, oferująca apartamenty w słonecznej Hiszpanii. Firma oferuje Państwu prowadzenie za rękę tak naprawdę przez cały proces zakupu nieruchomości. No i oczywiście linki wszystkie znajdziecie Państwo pod i informacje znajdziecie Państwo pod odcinkiem. Ja już Państwu... Aha, no i oczywiście przypominam, proszę Państwa, bardzo ważna rzecz. Przypominam o Patronite, przypominam o wspieraniu tego kanału. Bez tego Państwa wsparcia nie kupię sobie na przykład kolej mikrofonu, bo ten nie wiem, czy on dzisiaj działa, już nie działa. Lampki się niby świecą, mam nadzieję, że to nie było tak, że cały czas opowiadałem, a tu się nic nie nagrało. Także dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczenia. Może uda mi się nagrać jeszcze odcinek w niedzielę. Last night, U.S. military forces carried out a series of airstrikes in Syria.
我外部势力干涉台湾事务的。В Европе свое тактическое ядерное оружие.
Мы договорились, что мы сделаем то же самое.